Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie, Sandra Soluk. Dziś między innymi o pomysłach na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w wykonaniu japońskim i w wykonaniu polskim, albo raczej polsko-amerykańskim. Gościem programu Atomowe Rozmowy będzie dziś dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Piotr Chęciński. Przed nami jeszcze tylko przegląd wiadomości dotyczących świata energetyki. A tymże właśnie światem energetyki zatrzęsła niebywale wojna, którą Rosja zgotowała Ukrainie. Na światowych giełdach skoczyły ceny ropy i węgla. Zablokowany został projekt Nord Stream 2. W dodatku kolejne państwa z USA, Unią Europejską i Wielką Brytanią na czele rezygnują z kupna surowców energetycznych od Rosji. Wygląda na to, że do 2027 całkowicie uwolni się od nich wspólnota europejska. To ogromne przetasowanie jest szansą dla wielu państw dotychczas pomijanych w energetycznej układance. O powrót na rynek amerykański walczy Wenezuela. Niemcy szukają gazu w Stanach, dyskutują także z Katarem i Iranem. Francja deklaruje rozwój importu LNG. Podobnie Polska, która zbuduje także nowe gazociągi. Za pół roku gotowy ma być Baltic Pipe. Do łask przynajmniej na najbliższe miesiące wróci węgiel. Póki co mówimy o pewnym chaosie, który być może za jakiś czas doprowadzi do sporego lub całkowitego uniezależnienia się Europy od biznesów z Rosją. W związku z wojną należy także uważnie śledzić sytuację w Czarnobylu i Zaporożu, czyli w elektrowniach jądrowych Ukrainy. Specjaliści obawiają się prowokacji ze strony rosyjskiej, aczkolwiek Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że poziom promieniowania zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie nie wzrasta. Japoński pomysł na ograniczenie dwutlenku węgla, o którym wspomniałam przed chwilą, to sztuczna fotosynteza. Opracowywana technologia pozwoli również na otrzymywanie masowych ilości taniego wodoru. Przed nami decydująca faza badań. Projekt nazwano fotosyntezą ze względu na wykorzystanie światła słonecznego. Specjalne płyty fotokatalityczne, mające zdolność rozszczepiania cząstek wody na wodór i tlen, nałożone będą na panele wypełnione właśnie wodą. Aktualna wydajność procesu wynosi 1%, niewiele, kolejny cel to 10%, a swój własny sposób na zmiany ma także KGHM.
Atomowe rozmowy.
Jest ze mną dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM-u, pan Piotr Chęciński. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Piotrze, KGHM postanowił dołączyć do zacnego grona przedsiębiorców, którzy przeprowadzą pewnego rodzaju transformację energetyczną. Jak dziś zasilane są kopalnie KGHM-u? Zacznijmy od tego.
Jeżeli chodzi o prąd, to oczywiście korzystamy tradycyjnie z dostępnej sieci energetycznej, która przesyła do nas prąd. Mamy tutaj strategiczną współpracę w tym obszarze z Tauronem, ale też mamy własne zasilanie, na przykład w postaci bloków gazowo-parowych czy farmy fotowoltaicznej w technologii 4.0, którą zbudowaliśmy w zeszłym roku. Z kopalniami jest też tak, że ten prąd jest potrzebny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie tylko kiedy dostarcza go główny dystrybutor, ale również kiedy zdarzają się takie historie pogodowe, jak na przykład w ostatnim czasie, kiedy były bardzo silne wichury i w Polsce były przerwy w dostawach prądu. My musimy prąd do kopalń w szczególności, ale do hut też, dostarczać non-stop, dlatego że kopalnie wymagają tego, żeby pompować powietrze, tlen na dół, wypompowywać wodę, bo jakbyśmy przestali tę wodę wypompowywać, po prostu chodniki uległyby zalaniu, a huty znowu wymagają tego, że piece hutnicze muszą działać non-stop, ich nie można wygasić. Teraz wyobraźmy sobie jakiś blackout, na przykład z powodu wichury albo z powodu przeciążenia sieci. No i co wtedy? Wyłączymy kopalnię albo hutę? Nie, to chodzi też o życie i zdrowie naszych pracowników, więc oprócz tych tradycyjnych źródeł zasilania z sieci elektroenergetycznej mamy też własne zasilanie. A przyszłość to w dużej mierze postawienie na dużą niezależność KGHM.
No właśnie i pewnie też dużą różnorodność jednocześnie, ale skoro musi być stabilnie, to w grę nie wchodzi fotowoltaika albo wiatraki.
Zaskoczę, bo w grę wchodzi. I fotowoltaika, i energia z wiatru, choć pewnie bardziej energia z wiatru offshore'owego, czyli z tego, który będzie powstawał w farmach, czy z tego prądu, który będzie powstawał na farmach wiatrowych na Bałtyku. ale też jeżeli mówimy o miksie, w grę wchodzi stabilne źródło energii. No bo tajemnicą Poliszynela jest, że Polska nie jest krajem ani specjalnie słonecznym, ani jakoś wyjątkowo wiecznym na tle innych państw świata. Na przykład w Chile, na pustyni Atacama, gdzie mamy kopalnię Sierra Gorda, warunki słoneczne są takie, jeżeli chodzi o ilość dni w roku, że właściwie na przełomie tego i przyszłego roku będziemy w stanie zapewnić 100% energii elektrycznej do naszej kopalni Sierra Gorda z gigantycznych farm fotowoltaicznych, które tam stawiamy. W Polsce taka sytuacja byłaby niemożliwa ze względu na warunki klimatyczne. Wiatr i słońce jest ważne w miksie, jest ważne, jeżeli chodzi o przepisy Komisji Europejskiej, uwarunkowania, które są nakładane i walkę z emisją dwutlenku węgla. Natomiast biorąc pod uwagę biznes, który wymaga tej energii, jak powiedziałem na samym początku, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego, co się dzieje, no to w tym momencie wybraliśmy źródło najbardziej stabilne, źródło, które jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć, i źródło, które jest obecne, chociaż w różnych postaciach i w różnej skali na świecie od blisko 50 lat, czyli atom.
Tak, choć będzie to atom na swój sposób wyjątkowy, bo to nowa technologia SMR-y, Small Modular Reactors. Zanim jeszcze przejdziemy do omówienia tego, czym one są, te reaktory, chciałabym zapytać o to, czy zastąpią te bloki parowo-gazowe, o których pan mówił, te, które wytwarzają energię na wasze potrzeby, czy to będzie dodatek?
To będzie zupełnie nowa infrastruktura, zupełnie nowa inwestycja. Ze względów choćby na uwarunkowania terenowe, logistyczne, dostępowe, to nawet będzie inne miejsce, więc nie chodzi o zastąpienie, chodzi o zbudowanie takiego źródła energii, który pozwoli KGHM-owi funkcjonować i rozwijać się w Polsce, gdzie mamy niezwykle atrakcyjne i ciekawe pokłady miedzi, dlatego że zaznaczam, ta miedź w Polsce ma ten walor, że zawiera też srebro, które stanowi istotny element dochodowy dla nas, a na przykład w Chile ten grejt nie jest tak bogaty, ta ruda nie jest tak bogata w grejt srebra. Stawiamy na Polskę, to jest kierunek Polska i potrzebujemy, żeby się rozwijać, żeby być może w przyszłości budować nowe kopalnie, rozbudować naszą infrastrukturę stabilnego źródła energii, która również jest przystępna cenowo, bo pamiętajmy o tym, że polityka dekarbonizacyjna zmierza w taką stronę, że energia elektryczna jest coraz droższa i pewnie z czasem uda się ograniczyć spekulacje w handlu emisjami i ta cena się ustabilizuje, ale to nie znaczy, że ona spadnie, ona po prostu ustabilizuje się na jakimś poziomie raczej wysokim.
Konflikt na Ukrainie także nie pomaga. Czyli innymi słowy, uniezależnienie się od węgla.
Uniezależnienie się od węgla, zapewnienie stabilnych źródeł energii, przede wszystkim zbudowanie technologii w Polsce w oparciu o strategiczną współpracę z Amerykanami. Tu mówimy o firmie NuScale, która to może być przełomowa dla naszego kraju, dlatego że te pierwsze 6 modułów, 6 reaktorów, które stworzy naszą pierwszą elektrownię w technologii SMR, zapewni tyle prądu, ile KGHM potrzebuje w ciągu roku, nawet może z małym naddatkiem, 3 terawattogodziny. Natomiast docelowo technologia SMR, która jest dostępna na świecie, ma pozwolić zastępować tradycyjne bloki węglowe, w Polsce mamy te słynne 200, reaktorami modularnymi. I to jest przyszłość, dlatego że proszę sobie wyobrazić elektrownię, która jest dzisiaj elektrownią, gdzie prąd uzyskuje się poprzez spalanie węgla, czy właściwie prąd produkuje się z turbin, które są napędzane parą wodną, a ta para powstaje poprzez podgrzanie wody w procesie spalania węgla. Proszę sobie wyobrazić, że zachowujemy infrastrukturę, budynki, sieci przyłączeniowe i tylko i wyłącznie wymieniamy jakby serce tej elektrowni z tych bloków węglowych na SMR-y. Taką przyszłość Amerykanie w tej chwili przewidują. Tego typu projekty mają powstać w Idaho. To jest coś, co może zrewolucjonizować energetykę w Polsce.
Przepraszam, pan powiedział, że te 6 modułów, które zamierzacie zainstalować, zapewni wam 3 terawattogodziny, czy te 12, które...
Technicznie rzecz biorąc 3,5 nawet, takie mamy szacunki.
Czyli ta rozbudowa do 12 to będzie opcja pozyskiwania energii albo dla KGHM-u, który się mocno rozbuduje, albo dla okolicznych gospodarstw domowych.
Raczej skłaniałbym się do opcji brania pod uwagę w takiej przyszłościowej perspektywie dystrybucji prądu do sieci elektroenergetycznej i dalej, no to ona może być odsprzedawana do przemysłu, do gospodarstw domowych, to już decyduje o tym operator. Natomiast my wtedy mielibyśmy potencjalnie nadwyżkę, jeżeli chodzi o nasze zapotrzebowanie, i moglibyśmy tą nadwyżką podzielić się z tymi, którzy akurat tego prądu by najbardziej potrzebowali.
To jest naprawdę ogromna liczba. Ja sobie tutaj pozwolę na takie porównanie, żeby uzmysłowić słuchaczom, o czym mówimy. 3 terawattogodziny, tyle, ile wykorzystuje KGHM rocznie. Polski przemysł wykorzystuje 35 terawattogodzin. Wybierzecie około 8% z tego wszystkiego, a te 35 terawattogodzin to jest 20% całości zapotrzebowania w Polsce na energię. Także to by była ogromna ulga dla naszego systemu. Dużo mniej ton CO2 rocznie, około 8 milionów, uciekałoby w powietrze. Ekologia to jest oczywiście bardzo ważny aspekt, a drugi aspekt to jest właśnie obniżenie kosztów, ale gdzie powstaną te SMR-y?
Ja może jeszcze tylko uzupełnię pani wypowiedź. Jesteśmy drugim konsumentem prądu w Polsce. Przed nami tylko PKP zużywa więcej prądu niż my, natomiast PKP jako cała grupa, bo jakbyśmy podzielili, osobno policzyli PKP Cargo, Intercity i tak dalej, to KGHM byłby wtedy głównym, największym konsumentem prądu w Polsce, więc zajmujemy zaszczytną drugą pozycję w tej chwili, zajmujemy ją od lat, a będziemy tego prądu potrzebowali jeszcze więcej.
Więc gdzie powstaną te SMR-y?
To jest pytanie, na które nawet gdybym chciał, nie mógłbym udzielić dzisiaj jasnej odpowiedzi z dwóch powodów. Po pierwsze, ta lokalizacja jeszcze cały czas jest rozważana i te możliwe lokalizacje będą konsultowane oczywiście z gminami, w których ta infrastruktura mogłaby powstać. A po drugie, dlatego że ta decyzja nie zapadła ze względu na, mówię o tej ostatecznej docelowej lokalizacji właściwie miejsca, ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania. Podam przykład, no, mamy do czynienia z taką sytuacją, dotyczy to prawa europejskiego, że tego typu infrastruktura co do zasady powinna być zlokalizowana w odległości 30 km od kopalni. Choćby dlatego, że kopalnia ma taką charakterystykę pracy, że wiążą się z nią różnego rodzaju wstrząsy i tąpnięcia. W związku z tym ustawodawca czy prawodawca europejski przewidział te bezpieczne odległości. I teraz jeżeli weźmie pani sobie obszar Dolnego Śląska pod uwagę, czy weźmie pani mapę w rękę tego, jak wygląda sieć naszych korytarzy podziemnych, no to jakbyśmy połączyli w tej chwili te korytarze, które mamy, które eksplorujemy, w jedną linię, to pod ziemią pomiędzy Lubinem, Głogowem, Legnicą, kopalnią Rudna i długo jeszcze mógłbym wymieniać, mamy łączną długość korytarzy o takiej długości, jak jest pomiędzy Moskwą a Lizboną. To oznacza, że pod ziemią mamy miasto, to znaczy rozpiętość w ogóle naszych kopalń, jakbyśmy ją, że tak powiem, wyjęli te kopalnie spod ziemi i ustawili te korytarze na ziemi, to rozpiętość jest mniej więcej taka jak od Łomianek w Warszawie aż do Konstancina, czyli mówimy o rozpiętości dwumilionowego miasta rozciągającego się na długości kilkunastu kilometrów w linii prostej. To oznacza, że bardzo precyzyjnie musimy wybrać lokalizację dla naszej infrastruktury SMR, dlatego że no, te odległości musimy zachować, a też z drugiej strony musimy odpowiednią bliskość mieć do zakładów, które najbardziej potrzebują tego prądu, czyli dla hut i do kopalń.
Wspomniał pan o prawie europejskim, więc o to się zahaczę. To jest taki pierwszy schodek, to znaczy rozmawiamy o tych SMR-ach oczywiście tak, jakby one miały powstać, bo tak się stanie, tylko że nie wiadomo tak do końca jeszcze do kiedy, ponieważ plan jest do 2029 roku, ale na przeszkodzie stoi jeszcze licencjonowanie.
Chodzi rzeczywiście o certyfikację, o konkretnego projektu, bo w tej chwili w Europie mamy duże elektrownie. Elektrownie z bardzo dużymi blokami tradycyjnymi. Ta technologia SMR różni się tym, że nie potrzeba kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych infrastruktury wydzielonej z odpowiednimi odległościami, gigantycznymi zasobami wody i strefami bezpieczeństwa sięgającymi kilku kilometrów wokół tej elektrowni, dlatego że cała infrastruktura tych bloków w przypadku sześciu mieści się na powierzchni porównywalnej do boiska piłkarskiego, więc to jest ogromny przełom. Znaczy miniaturyzacja, która nastąpiła wiele lat temu, na przykład w telekomunikacji. Dzisiaj te telefony są małe i mieszczą się w naszej kieszeni, a proszę przypomnieć sobie telefony, które w latach 80. były widywane, to były takie walizki, które się nosiło. Ta miniaturyzacja postępuje też w energetyce i szczególnie w energetyce atomowej. Sama technologia też nie jest czymś nowym, bo ona na łodziach podwodnych czy lotniskowcach amerykańskich była stosowana od lat. Ona jest po prostu tu zaadaptowana do trochę innych potrzeb. Nie napędza już silników, tylko generuje parę wodną, która napędza turbiny, które znowu produkują prąd. No ale wracając do pani pytania, tu nie ma żadnego sporu, dlatego że energia jądrowa przy różnego rodzaju wysiłkach wielu państw została uznana za energię, która jest postrzegana jako ta energia pochodząca z źródeł zielonych. Ja wiem, że są państwa, które próbują ten proces zmienić i tu odbywa się tak jak zawsze taka polityczna i biznesowa gra wokół tego zjawiska, ale no, jednak patrząc na to, że nie emitujemy dwutlenku węgla, że ta energia jest stabilna, że z relatywnie małej ilości materiału rozszczepialnego pozyskujemy przez wiele lat energię, która pozwala nam produkować prąd, no to wszystkie te elementy wskazują na to, że jest to energia jak najbardziej zielona i tak powinna być postrzegana. A co do samego bezpieczeństwa, bo to budzi, myślę, że duże obawy i to wynika też z...
Szczególnie
myślę,
dlatego, że ta technologia, umówmy się, nie jest jeszcze sprawdzona tak samo jak elektrownie trzeciej generacji chociażby, które działają od kilkudziesięciu lat, no bo SMR-ów na świecie mamy kilka póki co.
Ta technologia jest bardzo podobna do tej, która przez dekady była używana do napędów atomowych tych jednostek podwodnych i lotniskowców, a jedyne co jest nowe to pewnego rodzaju system hydrauliki, który tam jest stworzony do tego, miniaturyzacja i zamknięcie tego wszystkiego w tak zwanym shellu, czyli w takiej skorupie wykuwanej ze stali, więc samo źródło, tu się nic nowego nie wydarzyło, znaczy to nie było nowej Marii Curie Skłodowskiej w Stanach, która odkryła coś przełomowego, raczej w oparciu o dobrze znane procesy stworzono coś, co jest po prostu mniejszych rozmiarów i pozwala na stabilną produkcję energii elektrycznej na relatywnie małym obszarze, ale przy czym to jest też bardzo bezpieczne, bo różnego rodzaju oprogramowanie czy sterowanie pozwala, musimy też przewidzieć różnego rodzaju zdarzenia też nieliniowe, więc pozwala na kontrolę nad tym reaktorem, a nawet jego stopniowe wygaszenie bez udziału operatora, choćby po to, żeby przewidzieć wszelkie możliwe sytuacje. Czyli reaktor, który nie jest sterowany przez zespół, który na co dzień zajmuje się tak zwanym maintenance'em, po prostu przechodzi w tryb standby. Defaultowo. To się nie dzieje w dużych elektrowniach jądrowych, a przynajmniej nie mam takiej wiedzy, więc tam naprawdę Amerykanie przewidzieli bardzo dużo protokołów bezpieczeństwa i możliwych zdarzeń i o tym trzeba mówić głośno i o tym trzeba mówić powszechnie, żeby ludzie się nie obawiali energii atomowej.
Czekamy w takim razie na kolejne wieści o współpracy KGHM-u z firmą NuScale. Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, pan Piotr Chęciński, był moim i państwa gościem. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję.
Atomowe rozmowy.